No dobrze, to będziemy jechali według kolejności chyba zadawanych pytań być może.
Ja już lecę.
Tak, to byśmy najchętniej zrobili. Naturalni o ogrodach, odcinek 120. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, pani Katarzyno.
Dzień dobry, panie Jacku.
Jak słuchacze nasi tęsknią za tobą w ogrodzie twoim, wczoraj bardzo mocno tęsknili, bo nagrywamy ten podcast w poniedziałek zamiast live'a. A więc wczoraj byłem w ogrodzie, rozmawiałem, o i wszyscy tęsknią za tobą, nie mogło się znowu doczekać, kiedy pani będzie.
No to już teraz niestety, ja tutaj jestem zapuszkowana w Anglii. Ale na wiosnę na pewno będę bardzo często, ponieważ mam ogromne plany, dużo pracy w ogrodzie, chciałabym troszeczkę rozbudować warzywnik na dole, także niestety muszę być na miejscu, żeby pokazywać paluszkiem, także będę na pewno częściej. No i mam nadzieję, że nadal będziemy kręcić grunt to ogród, dlatego że już pierwsze 4 odcinki są zrobione na wiosnę, w związku z tym jeszcze będą mieli mnie dosyć, powiem tak.
Będą ci mieli dosyć nasi słuchacze. Dobrze, myśmy opublikowali w niedzielę taką informację, że niestety nie będzie live'a, no bo jak sami słyszycie, Katarzyna będzie wtedy na lotnisku i nie będzie mogła tutaj z nami się spotkać, ale za to poprosiliśmy was o wszelkiego rodzaju pytania i chętnie dzisiaj na te pytania odpowiemy. W związku z tym zaczniemy te pytania już za chwilę opowiadać. Pamiętajcie, że październik to jest miesiąc ciężkiej pracy w ogrodzie. Tak. Polecamy nasz podcast z poprzedniego tygodnia, w którym mówiliśmy o tym, jakie to prace trzeba wykonać w październiku, a tych prac jest naprawdę niemało. Więc zapraszamy do słuchania tego podcastu, a teraz odpowiadamy na pytania naszych słuchaczy. I na przykład Dominika pyta o przesadzanie i przycięcie budlei. Czy lepiej to zrobić jeszcze teraz, przesadzić, czy wiosną? Bo mają wielkie donice, a chcę przesadzić do ogrodu, bo bardzo rozrosła się w tym roku.
Jak najbardziej. Po pierwsze uważam, że budleja o wiele lepiej przeżyje zimę w naszych warunkach, nie w donicy, ale w gruncie, ponieważ tak na dobrą sprawę budleja zazwyczaj przemarza w ogrodach, dlatego warto ją sadzić gdzieś w zacisznym miejscu, czy niedaleko żywopłotu, czy jakiegoś budynku, czy ściany budynku. Tak, to nie jest taka roślina, która na 100% zawsze przeżyje zimę, dlatego trzeba bardzo na nią uważać. Na pewno gdzieś tam pozostawiona w ogrodzie, w donicy, to w ogóle, szczerze mówiąc, nie widzę, czy to może w ogóle być w ten sposób.
I nie chodzi o to, że przemarzną gałązki, tylko bardziej chodzi o to, bryła, że w donicy może przemarznąć bryła korzeniowa. I tutaj większość problemów, jakie występuje z zimowaniem roślin doniczkowych albo roślin uprawianych w donicach, które są no, niby wytrwałe na mrozy, tak? I mówi się, że są mrozoodporne, to cały ten dowcip czy problem polega na tym, że przemarza system korzeniowy, bo te gałązki, które są wystawiane na zewnątrz, to mogą sobie dać się radę, tak jak hortensje, tak, bardzo często uprawiane w donicach, przemarzają nie dlatego, że są wrażliwe na mróz, tylko dlatego, że po prostu system korzeniowy jest wrażliwszy niż górna część rośliny.
Tak jest, dokładnie, i to trzeba o tym pamiętać.
A co z przycinaniem budlei?
Słuchajcie, przycinanie budlei to jest tak, że ja bym chciała was nakłonić do tego, żeby pamiętać, że budleja to jest jedna z tych najbardziej atrakcyjnych roślin dla motyli. Tak? Na pewno o tym wiecie, dlatego pewnie macie ją w swoich ogrodach. W związku z tym musicie tak wycelować z tymi kwiatami budlei, aby one kwitły w tym czasie, kiedy tych motyli jest najwięcej, żeby im po prostu pomóc, ponieważ w tym czasie jest potrzeba też jak najwięcej nektaru dla motyli. W związku z tym zróbcie tak, żeby wasze budleje kwitły w sierpniu i wrześniu. A to można bardzo łatwo sterować właśnie przycinaniem, dlatego jeżeli nie będziecie się spieszyć z budleją i przytniecie ją około kwietnia, nie wcześniej, nie w marcu, ale właśnie w kwietniu, to ona będzie miała akurat tyle czasu, żeby w sierpniu znowu zakwitnąć. Także przycinajcie budleje na wysokość około, no tak 30, maksymalnie 40, ale ja myślę, że 30 bardziej centymetrów nad ziemią, tak? To dosyć nisko, ale ona no, charakteryzuje się tym, że właśnie wypuszcza co roku bardzo długie, nowe pędy, które są zwieńczone kwiatami, bo ona kwitnie na pędach tegorocznych, dlatego około 30 centymetrów nad ziemią w kwietniu. Teraz Jeżeli macie budleję, która jest na takim troszeczkę w gwizdowiu, wiecznym miejscu i martwicie się, żeby wiatr zimą za bardzo jej nie wybujał, no wtedy się też niszczy korzeń, prawda? Więc wtedy możecie ją po prostu przyciąć tak mniej więcej do połowy. To tak samo jak z różami, żeby one po prostu się nie rozhuśtały w tej ziemi i żeby się nie zniszczyły. Ale to tylko w tym, z tego względu, nie ze względu tego, co się będzie działo w przyszłym roku, tylko teraz robimy wszystko, żeby te rośliny miały jak najlepiej zimą.
Katarzyna mówi o tym przycięciu w kwietniu, a nie w marcu, czyli o opóźnieniu kwitnienia budlei, tak żeby trafić w okres, w którym motyle bardzo intensywnie będą żerowały na budlei. I to jest sposób także, pamiętajcie, na przyspieszanie bądź opóźnianie procesu wchodzenia w kwitnienie wielu innych krzewów, także hortensji. Hortensje przycięte za późno, później zaczną wam kwitnąć. No ale tutaj mówiliśmy o budlei. A co myślimy o mikoryzie, pyta Magdalena. Mikoryzie, czyli takich preparatach, które można kupić w sklepach oraz w internecie, dedykowanych do różnych grup roślin. My jak mówimy o glebie, to mówimy bardzo często, Katarzyno, o tym, ty szczególnie o tym opowiadasz, że gleba to są między innymi grzyby i te grzyby, które komunikują się z korzeniami roślin. Więc o mikoryzie zapewne myślisz pozytywnie.
No oczywiście, że myślę pozytywnie, niemniej jednak jest to jakiś produkt handlowy i zawsze uważam, że tutaj trzeba to brać troszkę poprawkę na to. Dlatego używajcie mikoryzy, jeżeli naprawdę potrzebujecie. Jeżeli na przykład macie nowy ogród, odziedziczony ogród po kimś, albo po prostu miejsce, w którym jest bardzo, bardzo zła ziemia, a chcecie jak najszybciej tą ziemię polepszyć, no to wtedy ewentualnie można coś takiego zrobić, żeby tą mikoryzę dodać, ale zawsze lepiej będzie robić wszystko naturalną ścieżką, taką, wiecie, drogą, taką, że trzeba czasami troszkę poczekać, jeden albo dwa sezony. Najlepiej by było tą mikoryzę osiągnąć, czyli te jakieś tam dobre ilości mikroorganizmów, grzybów, bakterii i tak dalej, bo jest ich miliony różnych, przez po prostu ściółkowanie tych miejsc dookoła roślin materią organiczną, czyli przekompostowanym kompostem ogrodowym, przekompostowanymi ściółkami od zwierząt hodowlanych, tak? No wiecie przecież, o czym mówimy tutaj, jeżeli chodzi o materię organiczną. To jest bardzo ważne i uważam, że pamiętać należy tylko jedną rzecz, że jeżeli możecie w jakikolwiek, bo to tak jak mówisz, troszeczkę jest dopasowane do klienta, tak? Ale to też nie jest, słuchajcie, jakieś tam, nie wiadomo, jakaś tam fizyka, jakaś strasznie trudna. Wystarczy po prostu zdawać sobie sprawę z kilku rzeczy. Na przykład, że gnijące, czyli kompostujące się odpady pochodzenia drewnianego, tak, czyli z drzew, gałęzie, kora, pędy drzew, tak, na przykład jakieś zrębki, czy właśnie kora, czy coś innego, takie materiały, jak się kompostują, to są wtedy bardziej, w nich jest więcej bakterii, które w ogóle przynależą do roślin takich drzewiastych, czyli drzew i krzewów, i dlatego taka ściółka świetnie nadaje się na przykład do ściółkowania rabat, na których są rośliny takie właśnie jak drzewa, krzewy i rośliny wieloletnie. Tak, to jest, to po prostu taka będzie tam mikoryza. Jeżeli macie rośliny bylinowe same, no to dobrze by było, żeby to było albo jednoroczne, no w warzywniku macie głównie rośliny jednoroczne, to by było najlepiej używać kompostu po prostu z takich rzeczy ogrodowych. Ale uwierzcie mi, że ja świetnie radzę sobie po prostu z przekompostowanymi zrębkami w warzywniku, czyli to też można. Wiecie, nie dajmy się czasami namówić na wydawanie dodatkowych pieniędzy za coś, co tak naprawdę nie jest w ogóle do kupienia w naturze, bo jest za darmo. Pamiętajcie, że najlepsze rzeczy są za darmo, tylko ich nie doceniamy.
Czyli kompost i przekompostowany obornik i przekompostowane zrębki, czy przekompostowana kora, to są właśnie te najlepsze preparaty zawierające mikoryzę, czyli zawierające grzyby, które będą poprawiały jakość w glebie. I wtedy tych preparatów kupowanych w sklepie nie trzeba, jeśli ściółkujemy, jeśli używamy tej przekompostowanej materii.
Musimy po prostu naprawdę zaopatrywać się tylko w te rzeczy, które naprawdę nam są potrzebne. No przecież też zawsze jednak jest jakiś ślad węglowy, tak, po nas. Także no, po prostu, ja wydaje mi się, że jak człowiek zacznie myśleć o tym i zacznie starać się korzystać z tego, co ma pod ręką, to szybko się do takiego czegoś przyzwyczai i będzie mógł sam wkrótce rozróżniać to, co potrzebne mu jest do kupienia, a to, co może sam ogarnąć.
Kolejne pytanie od Mai. Czy posadzony 2 tygodnie temu żywopłot z grabu przycinać teraz, czy wczesną wiosną? 2 tygodnie temu posadzony, więc to była mniej więcej końcówka września, żywopłot z grabu i pcięcie. Teraz czy wiosną?
Maju, ja bym przycięła go dopiero na początku lata, koło czerwca. Tak? Niech on porządnie wiosną się ukorzeni, niech on się poczuje dobrze u ciebie w ogrodzie i on wtedy będzie miał też ładne przyrosty i wtedy ty go ciachnij i to naprawdę krótko, nie obawiaj się, dlatego że im bardziej go przytniesz w tym pierwszym sezonie, później już nie, później już możesz przycinać troszeczkę, tylko żeby on był równiutki, ale w pierwszym sezonie po posadzeniu, czyli w przyszłym roku, przytnij go naprawdę krótko. I ja mam tutaj taką sytuację u siebie w ogrodzie, ponieważ Dawid trochę głaszcze za bardzo te żywopłoty nowe, a nie przycina, dlatego ja muszę po nim jeszcze raz przejść z nożycami do żywopłotu i porządnie je przyciąć, nawet do 1/3 wysokości, oczywiście licząc od ziemi, tak? Żeby on się porządnie zagęścił. Także koło czerwca do 1/3 nad ziemią, ale o tym też mówimy w wielu podcastach, nawet chyba jeden albo nawet i dwa podcasty są dedykowane właśnie tym, jak uprawiać taki żywopłot od samego początku, także koniecznie Maju posłuchaj.
I to cięcie służy temu, żeby po prostu ten żywopłot z grabu zagęszczał się od dołu, dlatego Katarzyna mówi, tak się silnym cięciu po posadzeniu na początku lata albo na przełomie wiosny i lata roku następnego po posadzeniu, że te do 1/3 wysokości, no jak komuś żal, to co najwyżej do połowy wysokości, ale chodzi o bardzo silne cięcie po to, żeby obudziły się te pąki, które są na samym dole takich pędów grabowych i żeby tam puściły gałązki i żeby ten żywopłot nie stał na długich nóżkach i od dołu mogły wszelkie koty, psy i świnki przechodzić, tylko żeby był po prostu zagęszczony i żeby trudniej. Świnki w sensie dzikie świnki. I żeby był bardziej zagęszczony i żeby był spokój. Pytanie od Aleksandry. Czy donice z krokusami przenieść do szklarni, czy trzymać na zewnątrz?
Można przenieść do szklarni, ale stanowczo nie teraz. Jeszcze jest, nawet że był przymrozek, to nic nie oznacza. One są odporne na takie temperatury. To dopiero jak będą mrozy, słuchajcie, to wtedy poprzenoście swoje lasagne, swoje doniczki z cebulami przeróżnymi. I to nie chodzi mi o cebulę do sałatki, ale taką cebulę bardziej ozdobną, jakieś tulipany czy narcyzy, czy krokusy. Dopiero wtedy, ponieważ teraz, jeżeli przyniesiecie je w miejsce takie jak szklarnia, garaż, piwnica, no cokolwiek, tak? Słuchajcie, to może być za ciepło. I one nagle przed zimą jeszcze zaczną wam kiełkować, a tak naprawdę to jedyna roślina, która ma prawo kiełkować przed zimą i często ma już zimą liście, to jest szafirek.
Pamiętajmy też, że jeśli myślimy o szklarni, to, że na zewnątrz jest 8, 10, 12, 15 stopni w ciągu dnia, to jak słoneczko przygrzeje, to w szklarni robi się naprawdę gorąco. Tam temperatury sięgają 30, czasem 30 kilku stopni, pomimo że na zewnątrz wydaje się być chłodno. To te słońce tak mocno ogrzeje, że szklarnia mocno się nagrzewa i po prostu pobudza te krokusiki i te wszystkie nasze lasagne do rośnięcia i wszystkie rośliny, które tam są w środku do rośnięcia. Dlatego w tej chwili te sałaty, szpinaki, musztardowce, rukole, to tak, niech one dostają to ciepło, niech rosną, ale te rośliny, które chcemy przechować przez zimę, to jeszcze za wcześnie, żeby je chować do szklarni. I jeszcze drugie pytanie od Aleksandry. Czy przyciąć teraz perowskie?
Słuchajcie, nie. Perowskie to, Boże, jestem taka małpa, na wszystko mówię nie? Generalnie, ale to nic, słuchajcie, dobrze. Chcę pomóc, to z dobrego serca. Słuchajcie, perowskia to jest troszeczkę też tak jak z budleją, czyli to akurat nie chodzi o sterowanie, kiedy ona będzie kwitła, tylko tutaj chodzi o umiejętne przycięcie w umiejętnym czasie. Perowskia, pomimo tego, że często jest sadzona na rabatach mieszanych, to tak naprawdę nie jest bylina, tylko to jest krzew. W związku z tym naprawdę warto jest poczekać aż do momentu, kiedy w przyszłym roku, i to prawdopodobnie będzie na początku kwietnia też, zaczną na perowski wyrastać młode listki. Tak? Z tego pędu głównego zobaczycie, że się pojawiają nowe, tegoroczne, świeże listki. Ale w pewnym momencie zauważycie, że te końcówki są przesuszone, przemrożone i martwe. I wtedy tylko te końcówki obcinamy, i zostawiamy tą całą roślinę, a cała reszta po prostu niech sobie się rośnie, bo jeżeli przytniecie ją nad ziemią, tak jak bylinę, to ona nie umrze. Oczywiście, no, tylko nie możecie jej przyciąć tak całkiem do ziemi. Musicie zostawić jakieś pędy, tak? Jeżeli przytniecie ją 10-5 cm nad ziemią, to ona się rozkrzewi i będzie rosła, ale będzie niska. Bo to jest krzew, tak jak mówię, więc ona co roku jest wyższa. Dlatego warto ją przycinać do tej wysokości, do której po prostu musicie ją przycinać i nie niżej, tak? Wiesz, o co chodzi, Jacek?
Tak, ja wiem. No, tniemy po prostu perowskie wiosną, kiedy obudzi się już do życia, kiedy pokaże, że jest żywa i zacznie wypuszczać młode listki i te, tam, gdzie obudziła się do życia, to zostawiamy, a tam, gdzie nie obudziła się do życia, czyli to są zazwyczaj te wierzchołki pędów, tak, górne części pędów, usuwamy, bo i tak są suche i tak nie dadzą stamtąd przyrostów. Ale czekamy, aż po prostu ten krzew obudzi się do życia, czyli dopiero jak przyjdą cieplejsze dni i pojawią się młode pędy,
Dokładnie,
listki.
Ale jeżeli macie takie wątłe perowskie, jeden pęd na przykład i was to denerwuje, to możecie przyciąć faktycznie to około, powiedzmy, te 10 cm nad ziemią, na wiosnę, dopiero też na początku kwietnia i wtedy ona się rozrośnie, znaczy ona się rozkrzewi, tak, że będzie więcej tego krzewu, ale będzie niższy przez jeszcze kilka lat.
No tak, ale to już jest po to, żeby było więcej pędów, które będą zdobiły, czyli zagęszczenie tego, rozkrzewienie tego krzewu perowskiej. Od Magdy pytanie. Ma sadzonki budlei, hortensji, czmieliny i gaury. Część jest już ukorzeniona, część jeszcze nie wie. Nie wyszło jeszcze nic przez dziurki w doniczce. Są na balkonie i docelowo mają trafić pod blok, ale z powodu wymiany rur od 5 miesięcy wszystko jest rozkopane, a uratowane rośliny kiszą się w doniczkach, wiadrach i miejscach tymczasowych i nie wie, czy przesadzać na miejsca docelowe, kiedy będzie można docelować i co z tymi roślinami zrobić. Czy te z miejsc tymczasowych przesadzić teraz, czy choćby po to, żeby wyszło w listopadzie, czy dopiero na wiosnę. Ma problem po prostu z przechowaniem do wiosny sadzonek budlei, hortensji, czmieliny i gaury, bo ma je na balkonie.
Ja myślę, że zawsze te rośliny lepiej przeżyją zimę w glebie. Nawet jeżeli byś zadołowała je w tych donicach, które one teraz są, bo jeszcze rozumiem, że jeszcze nie mogą iść na miejsca docelowe, tak?
Tak.
W związku z tym po prostu gdziekolwiek na zewnątrz, w glebie, żeby ta gleba, ta cała masa ziemi po prostu ochraniała te bryły korzeniowe przed przemarznięciem. Także lepiej nawet zadołować i to, tak jak mówię, w donicy, potem po prostu sobie wymujesz tą donicę i idziesz na miejsce docelowe na wiosnę, jak już wreszcie rury będą ogarnięte i tam sobie sadzisz spokojnie, a jak masz ją w glebie, to dodatkowo możesz te gaury, budleje, na pewno, nie wiem jaka to jest hortensja, ale jeżeli to jest hortensja ogrodowa, to też z tego skorzysta, jeżeli przykryjesz je czarną, białą agrowłókniną, też w takie mroźne wiatry, szczególnie w mroźne wiatry.
Ale to nie trzeba wyjmować tych sadzonek z tych doniczek, żeby je zadołować, czyli wkopać w ziemię, tylko całe doniczki po prostu wkopujemy w ziemię i w ten sposób chronimy ten właśnie wrażliwszy system korzeniowy, zarówno budlei, hortensji, czmieliny, jak i gaury, o które
tak
pyta
jest.
Magdalena. Kolejna Magda, ale inna Magda pyta, co zrobić z paprykami, które jeszcze nie dojrzały, bo rosną w namiocie, mają się całkiem nieźle, ale wciąż są zielone, udało jej się zjeść tylko kilka, które zrobiły się czerwone. Problem z wybarwianiem owoców, inaczej mówiąc, owoców papryki.
No niestety tutaj, jeżeli one są w tunelu, czy w namiocie, czy w szklarni i rosną w podłożu takim, w glebie, że tak powiem, no to raczej nie da się ich przenieść na parapet do domu. Jeżeli macie je w doniczkach, to spróbujcie jeszcze w domu je postawić na słonecznym parapecie, żeby one miały szansę dojść. Ale jeżeli one są po prostu w tunelu, no to będziecie musieli no troszeczkę tak patrzeć, jaka jest pogoda i sami wycyrklować, kiedy je ostatecznie już zjeść, bo możecie je spokojnie zjeść zielone, te papryki, i nic z nimi nie będzie. Ja bardzo często robię tak u siebie, ponieważ moje papryki nie ma szans, że się wybarwią na czerwono jeszcze, te moje tutaj w szklarni w Toadpool. To są normalne, duże papryki słodkie, takie tradycyjne, jak się kupuje w supermarkecie, ale one są zielone i w życiu one nie dojdą teraz do czerwoności. Ale są na pewno smaczniejsze, słuchajcie, niż jakiekolwiek papryki ze sklepu, nawet te zielone, więc spokojnie możecie je w ten sposób zajadać, bo jeżeli nie możecie ich przenieść do środka, do domu, w ciepłe warunki, to one się już nie wybarwią. To są rośliny, które niestety mają bardzo długi okres dojrzewania, dlatego warto o tym pamiętać na wiosnę i wysiewać je już w lutym.
Czy cebulkowe lasagne może Dorota, która o to pyta, sadzić w tej samej ziemi, w której rosły dalie, czy wymienić podłoże?
Nie trzeba wymieniać podłoża. Ale na pewno ono jest wyjałowione na maksa, bo podejrzewam, że ono jest, to jest podłoże takie normalne, torfowe. Ja bym nie wymieniała, tylko bym do niego coś dodała. Jeżeli dałoby się to chociażby tak, no chociażby kilka garści jakiegoś kompostu. Jeżeli nie masz możliwości zrobić własnego kompostu, to chociażby kupić, bo można jednak kupić kompost, można kupić taką jakąś po prostu ziemię, która jest no niewyjałowiona jeszcze, tak? I na pewno na wiosnę. No, ale to teraz niekoniecznie, ponieważ teraz one nie będą pobierały składników pokarmowych, ale na wiosnę na pewno warto je podlewać z nawozem, na przykład tym humusem z hodowli czownic.
Na wiosnę, kiedy zaczną puszczać liście, kiedy będą tak chciały kwitnąć, wtedy zasilać dodatkowo po prostu nawozami, a w tej chwili domieszać coś do tej gleby po daliach, daliach, które są przecież żarłocznymi roślinkami, domieszać coś żywego, jakieś życie.
Mhm. Dokładnie.
Małgorzata pyta, czy jest sens próbować urządzać jagodnik jako rabatę ozdobną? Najlepsze miejsce, czyli słońce, jest na środku działki. Dostała malinę, jeżynę bezkolcową, strzela biczami na lewo i prawo i ma trzy krążki truskawki ozdobnych, będzie borówka amerykańska. Czy jest sens próbować urządzać jagodnik jako rabatę ozdobną?
Można trochę urządzać ją jako rabatę ozdobną. To znaczy, to też troszkę zależy od kształtu tego jagodnika. Jeżeli macie jagodnik po prostu na planie prostokąta czy kwadratu, to naprawdę łatwiej po prostu posadzić te rośliny w rzędach, bo wtedy łatwiej jest do nich dojść z każdej strony. Nie trzeba deptać je po korzeniach, także czyli pomiędzy nimi chodzić, można chodzić na ścieżkach. Ale jeżeli na przykład macie tylko rabatę wielkości powiedzmy metr na 2 metry, no to możecie sobie zrobić troszeczkę ozdobnie. Możecie sobie na przykład posadzić jakiś jeden większy krzew w postaci jagody kamczackiej, mniejszy krzew w postaci borówki amerykańskiej. Teraz są borówki również różowe. Ja właśnie coś takiego podobnego sadziłam w jednym z moich odcinków Grunt to Ogród. Właśnie to był odcinek o jagodniku. I to, żeśmy podsadzali na przykład żurawiną i borówką brusznicą. Czyli wyszła jakaś taka kompozycja, a wszystko jednak to były rośliny jagodowe. No tam nie było może porzeczek takich typowych, jakichś malin, bo te faktycznie lepiej pewnie by rosły. Chociaż i porzeczki też można spokojnie, maliny nie. Maliny nie, jeżyny, ale porzeczki można jak najbardziej. Tylko to, tak jak mówię, zależy od wielkości tej rabaty. Jeżeli masz okazję, to zobacz sobie ten odcinek Grunt to Ogród o jagodniku, jak właśnie taką rabatę sadzimy.
Warzywnik też może być po prostu rabatą ozdobną. To, co oczywiście często powtarzamy, że są takie kształty, takie kolory warzyw, że można je, a nawet powinno się mieszać z innymi roślinami ozdobnymi, które po prostu dodają bioróżnorodności, że nawet warzywnik może być rabatą ozdobną. To nie musi być jakoś tak równo w rządkach i wyściółkowane na czarno niemalże zagon. To może być piękny, kolorowy, pachnący, strzelający kolorami i fakturą zagon, jako rabata ozdobna wówczas. Joanna pyta ciebie, pani Katarzyno, czym pani psikała w tym sezonie swoje kapustne, żeby nie używać tej brzydkiej siatki na owady? I czy faktycznie uchroniło to przed wszystkimi pasożytami?
No ja psikałam je takimi nicieniami specjalnymi, które miały zwalczać te nieszczęsne
bielinki kapustniki.
Bielinki, tak, czyli gąsienice bielinka jednego i drugiego. Ale powiem wam szczerze, że niestety u mnie to nie wyszło za bardzo. W Anglii wyszło troszkę lepiej i podejrzewam dlatego, że jednak no, u nas wiosna była bardzo zimna i te pierwsze opryski nie udały się w Polsce z tego powodu, na przykład temperatury, bo to jest jednak środek żywy, tak, którym pryskamy. Ja wam powiem, że ja nie będę już pryskała w przyszłym roku tym środkiem. Ja jednak będę obsadzała mój warzywnik tak, że wszystkie kapusty są ze sobą na jednym zagonie, w rzędzie, żeby mogłam łatwo je okrywać tą siatką. Tylko ja tutaj akurat mam takie fajne, długie pałąki z wierzby i to dosyć ładnie wygląda, ozdobnie. Są inne sposoby. Można sobie zamówić niedrogo takie metalowe pałąki. Jednak w praktyce według mnie troszkę lepiej u mnie się no o wiele lepiej. Przykrywanie to w ogóle powodowało, że te moje jarmuże i kapustne wyglądały tak, jak zawsze się śmiałam. One wyglądały jak plastikowe, one wyglądały jak nieprawdziwe, bo one były tak czyste. Nawet na nich nie było nic, tak? Żadnego, już nie mówię o gąsienicach, ale tam nawet nie było żadnych mszyc.
Mszyc i mączlików, bo wiele osób narzeka teraz na
mączlików też nie
mączliki.
Było. Mhm. No, mnie też się pojawił.
Na jarmużach, gdy oprowadzałem wczoraj po ogrodzie, to były osoby, które mówiły właśnie, że u nich jarmuże zostały zaatakowane przez mączliki. Od Agnieszki pytanie. I tu uwaga, czy jest szansa powodzenia uprawy warzyw w szklarni i dodatkowym tunelu w niej? Czyli rozumiesz, masz szklarnię i jeszcze dodatkowo stawiasz taki w środku szklarni dodatkowy tunel, taka podwójna jak gdyby osłona. I jakie warzywa mogą się sprawdzić? Czy posadzona kapusta ekspres, taka stożkowa, ma szansę dać plon zimą, jeśli będę dogrzewała przestrzeń, czy raczej nastawić się na zbiór wiosenny?
Nie, ta kapusta i tak będzie na wiosnę. Ona i tak raczej będzie na wiosnę, ta kapusta. Nawet ja teraz właśnie miałam do kapusty, wysiewałam miesiąc temu nasiona kapustne, takich właśnie stożkowo-głowowych, ale to będzie na wiosnę. Słuchajcie, one w zimie nie będą plonowe. To jeszcze za krótki czas na kapustę. A jeżeli chodzi o namiot w środku szklarni, to pamiętajcie zawsze o świetle, że jednak będzie go o tyle mniej, a zimą i tak tego światła jest za mało.
Czyli zostawmy uprawy kapusty do wiosny, a teraz siejmy i wysadzajmy te rośliny, które potrzebują trochę mniej słońca niż kapusta, bo kapusta potrzebuje sporo światła. Czyli głównie to są warzywa liściowe inne niż kapusta, jak te sałaty, musztardowce, rukole czy szpinaki, bo one potrzebują trochę mniej światła i będą jeszcze rosły. A propos, mimo przymrozków te sałaty wytrzymują w szklarni, to bardzo dobrze, tylko pamiętajcie, żeby ich nie zrywać, jak są zmrożone i pod wodę wsadzać, bo klapną, ale zaczekać niech w sposób naturalny rozmarzną w szklarni. Katarzyna pyta o siew ozimy warzyw korzeniowych, marchewki i pietruszki i pyta, kiedy wysiewać i czy w zimie nakrywać je agrowłókniną.
To teraz będzie pod koniec miesiąca chyba, prawda?
Z końcem października, tak od 21 października jest kwadra korzenia, więc można by wysiewać tą marchewkę i pietruszkę. Nie wiem, czy nie będzie troszeczkę jeszcze za wcześnie na to wysianie, tylko że potem dobra kwadra korzenia to będzie pewnie końcówka listopada, jak znam życie. I to może być już trochę za późno, gdy przyjdą wcześniejsze przymrozki, bo tę marchew i pietruszkę wysiewa się po to, żeby przyspieszyć plony, żeby przyspieszyć kiełkowanie wiosenne, ale one nie mogą skiełkować przed zimą, bo zmarzną.
Tak,
te nasionka muszą zostać w tej ziemi do wiosny, dopiero kiedy zacznie się trochę ocieplać, ta gleba wiosną wystartuje, ale okrywać agrowłókniną nie trzeba.
Nie trzeba. Trzeba zostawić je w spokoju i się modlić.
I czekać, jaki będzie przebieg tej zimy, bo jeśli będzie zima taka, nie wiem, typowa, jak kiedyś były zimy, jak w ubiegłym roku była zima, no to ta końcówka października to będzie dobry termin do siewu przyspieszonego takiego marchewki i pietruszki. Od Feli pytanie, czy mieczyki, które nie zakwitły i są wciąż zupełnie zielone, należy już wykopać? To jest pytanie o mieczyki. Mieczyki nie zakwitły w tym roku, są zupełnie zielone i czy należy już wykopywać?
To znaczy, no wiecie co, no może jeszcze zakwitną, bo mój mieczek dopiero zakwitł właściwie 2 tygodnie temu. Jeden taki był jeszcze, anemonek.
Opóźniony.
Ancymonek, tak, nie wiem skąd on w ogóle się wziął. Więc tak naprawdę nie musimy się martwić, aż naprawdę te przymrozki zniszczą liście. Jak przymrozki zniszczą liście, to wtedy je można wykopać, ale pozwólmy im, żeby to naturalnie się stało.
Niech te liście jeszcze ładują energię w cebulki i po prostu dopiero jak one będą brzydko wyglądały. A drugie pytanie od Feli, czy przycinać teraz pędy piwoni, czy lepiej je usunąć wiosną?
Można przycinać pędy piwoni i w ogóle teraz jest też dobry okres na przesadzanie piwoni, lepszy niż wiosną, także pamiętajcie o tym również, bo one teraz są suche. Ja u siebie przycięłam zeszły weekend, bo wyglądały brzydko.
No one już są przebarwione, już są,
tak.
nie są, nazwijmy to tak w skrócie, zielone. Od Kamili
dekoracyjne,
pytanie,
tak.
Od Kamili pytanie, jak przygotować cebulki tulipanów lub hiacyntów, aby czas kwitnienia przypadł na okres plus minus świąt Bożego Narodzenia. Czy taka dekoracja w doniczce wewnątrz?
Wiesz co, ja gdzieś to miałam u siebie na blogu wypisane. Każda roślina ma troszkę inny okres. Na pewno nie teraz jeszcze. Tak jak zaczniemy, no jeżeli teraz robicie to właśnie tak jak mówiliśmy ostatnio, to hipeastrum, czyli amaryllis ewentualnie, ale jeszcze możecie poczekać chwileczkę. Jeżeli, ja nie wiem, nie pamiętam dokładnie, trzeba sprawdzić, bo każde, tak jak mówię, krokusy mają inaczej. Na pewno narcyzy mają inaczej. Na pewno narcyz tete-a-tete to w ogóle potrzebuje tam kilku tygodni dosłownie. Ja bym na święta Bożego Narodzenia na pewno już teraz zaczęła od amaryllisów i od hiacyntów. Hiacynty też będą dłużej im zabierze to kwitnienie na święta, ale narcyzy i te właśnie krokusy troszeczkę później. Ale wiesz co, wpisz w wyszukiwarce to pytanie i ja napisałam jakiś taki długi, długi artykuł i tam jest opisany każda cebulka, nawet szachownice są opisane, wszystko co tylko chcesz tam jest i tam dużo się dowiesz.
Pytanie od Marcina, ale myślę, że to pytanie zadają sobie także inni słuchacze często. Czy maliny, generalnie czy rośliny, on pyta o maliny, można sadzić bezpośrednio w kompoście, bo zakłada nowy ogród, ziemia słaba, piąta, szósta klasa, u gór nieorany 5 lat, z dużej racji ilości chwastów uciążliwych, ziemia przygotowana mechanicznie, płytka orka, glebogryzarka, brona, a kompost jest za testem do roślin warzywnych z kompostowni. I czy w takim kompoście, którym zapewne wyściółkował ten zagon pod maliny, sadzić bezpośrednio te rośliny?
Ja myślę, że spokojnie można. Tylko trzeba też uważać, jak dostaniecie ten kompost z kompostowni, niech on trochę poleży, niech on się przewietrzy, osiądzie, niech on się ochłodzi, tak? Już troszkę się ogarnie i potem dopiero.
Ja w tym roku mówiłem, pokazywałem, że założyłem zagony wzniesione warzywne na trawniku i dałem tylko kompost, sam kompost, co prawda nie z kompostowni, a swój kompost i spokojnie wszystkie rośliny w samym kompoście świetnie sobie radziły, więc myślę, że maliny tym bardziej sobie poradzą w samym kompoście, tym bardziej, że pod spodem będą mieć tę lekką glebę, która tam jest, czyli ten ugór,
dokładnie,
który był przygotowany do sadzenia. Od Jadwigi pytanie, jak zabezpieczyć przed korzeniami świerka srebrzystego miejsce na podwyższoną rabatę? O, i to jest dobre pytanie.
Jak zabezpieczyć? Jeszcze raz proszę.
Zapewne Jadwiga ma rosnące gdzieś w swoim ogrodzie świerki srebrzyste. I chciałaby w ich pobliżu założyć podwyższoną rabatę. I boi się, i słusznie się boi, że tę podwyższoną rabatę tak czy siak zdominują korzenie tego świerka srebrzystego. I pyta, jak zabezpieczyć tę rabatę podwyższoną, żeby te korzenie świerka srebrzystego nie wlazły na nią, nie wyszły na górę i nie zdominowały roślin, które chce na niej posadzić.
No to jedyny sposób to chyba wyłożyć jakąś siatkę, prawda, na dnie tej rabaty wzniesionej. Tylko wtedy pamiętać należy, że ta rabata wzniesiona musi być troszkę wyższa niż te 20 cm, dlatego że jak posieje się tam marchewkę, czy pasternak, czy pietruszkę, czy coś takiego korzeniowego, no to tam będzie ta rabata płytka, prawda? I też nie będzie możliwości za bardzo krążenia, tak powiedzmy, tych drzownic, tak, z podłoża takiego oryginalnego, które jest pod rabatą do tego, co jest w rabacie. No ale to jest jedyny sposób, nie ma innych sposobów, to musi trzeba fizycznie zaporę stworzyć.
Poza tym trzeba pamiętać zawsze, w takim razie Jadwigo, że świerk srebrzysty będzie, on nie ma takiego systemu mocnego palowego w dół idącego jak sosna. Świerk to raczej taki płytszy, ten system korzeniowy ma rozchodzący się szeroko na boki. On tak czy siak będzie wyciągał wilgoć z gleby, więc ta podwyższona rabata będzie potrzebowała zwiększonej dawki wody.
Tak, ja myślę, że ona musi być wyższa i wypełniona naprawdę jakimś przekompostowanym obornikiem tak na maksa, żeby tam było, no trzeba full wypas
na
zrobić
bogato.
Tą rabatę, tak.
Na bogato wtedy. Pytanie od Małgorzaty, jak już jesteśmy przy rabatach, tym razem przy rabacie ozdobnej. Jak pozbyć się mchu z górnej powierzchni gleb na rabacie ozdobnej? Doszli ma taki problem Małgorzata, że ma tą rabatę ozdobną i tam pojawia się mech i porasta taką zieloną warstewką glebę na tej rabacie ozdobnej.
No na pewno można, ja uważam, że ściółkować. Ściółkować kompostem, ściółkować przekompostowanymi zrębkami, przekompostowaną korą. Trzeba tą ziemię ściółkować. No bo nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam wyrzucać jakieś wapno i tak dalej, bo tam przecież są rośliny. Więc wydaje mi się, że tą glebę trzeba ściółkować. Nie wyobrażam sobie, żeby na ściółkowanej glebie regularnie, co roku wyrastał mech.
Wiesz co, może jakieś drobne kępeczki jesienią się pojawił, ale to naprawdę niewielkie.
No drobne kępeczki to pewnie nikomu nie by nie przeszkadzały.
Nie? Nikomu by nie przeszkadzały. Katarzyna pyta, czy goździk brodaty może zostać na zimę w multiplatach, bo ma małe sadzonki. Generalnie to jest pytanie, że wiele osób wysiewało rośliny wieloletnie, czy dwuroczne, dwuletnie i w tej chwili ma małe sadzonki w multiplatach i zastanawia się, czy teraz przesadzić do gruntu, czy w jakiś sposób je przechować do wiosny w tych multiplatach.
Słuchajcie, przy tych sadzonkach musicie zadbać przede wszystkim o korzeń. To znaczy, no akurat...
Tak jak z roślinami w donicach.
Tak, ale przy sadzonkach roślin zimozielonych, a goździk brodaty jest rośliną zimozieloną, no to trzeba też zadbać o te liście na górze. W związku z tym najlepiej by było je gdzieś włożyć w jakiś, gdzieś w ogrodzie położyć, dookoła doniczek rozsypać jakieś liście albo jakąś korę, albo do inspektu i od góry albo przykryć agrowłókniną, inspekt zamknąć, na przykład taki ten nasz inspekt. My po prostu trzymamy w inspekcie i jest okej. To nie musi być jakoś super ogrzewane na nim, nic takiego na zimę. Ale zawsze te sadzonki, które mają odkrytą bryłę korzeniową, bo tak naprawdę pomiędzy atmosferą a bryłą korzeniową jest cieniutka warstwa plastiku, pamiętajcie o tym. To te trzeba będzie pamiętać o tym, żeby one miały ciepło od dołu. Więc na przykład postawić właśnie też na styropianie. Jeżeli nie macie inspektu, to tak jak mówię, tak jak robią to w szkółkach. W szkółkach zasypują rośliny często po prostu dużymi ilościami liści albo kory.
Stworzyć po prostu pierzynkę, która będzie chroniła te rośliny od tego mroźnego, zimnego
albo zadołować w ogrodzie. Normalnie w ogrodzie, nawet w warzywniku, jak macie miejsca gdzieś. Przecież i tak w warzywniku nie używacie tego miejsca zimą. Zadołować po prostu rośliny i tyle.
Bożena, też o jagodnik, czyli o porzeczki trzyletnie, które nie owocują, latem usychają, wiosną coś tam wypuszczą, a potem usychają. Pisze, że ma ziemię szóstej klasy, więc bardzo, bardzo, bardzo słabą, bardzo lekką. I w tym roku położyła karton, inna karton kompost, a na to jeszcze zrębki. Pyta, czy to coś pomoże, bo mąż powiedział, że to ostatni rok i trzeba będzie zlikwidować.
Na pewno pomoże, tylko nie wiem, czy to pomoże w jeden rok, ale na pewno pomoże. Chociażby to, że ziemia teraz nie paruje, tak? Że woda teraz nie paruje z ziemi, więc to jest pierwsza logiczna rzecz, która się na pewno zdarzy.
Bo przyczyną tego, że ta roślina 3 lata stoi, nie owocuje, latem usycha, bo wiosną coś tam wypuści, a latem usycha, jest po prostu brak wilgoci w glebie.
Tak, dokładnie. I na początek na pewno to będzie miało ogromny wpływ. A druga rzecz, że z czasem ten kompost, ten toksokol, to wszystkie dobre rzeczy, które położyłaś na tą glebę, no to też się zmiesza z samą glebą, która już nie będzie szóstej klasy glebą, tylko pewnie czwartej albo i trzeciej w końcu kiedyś. Także to jest najlepsza rzecz, jaką mogłaś zrobić i jeszcze dodatkowo ewentualnie możesz położyć linię kroplującą.
Paulina pyta, jak sobie poradzić z rdzą gruszy?
No to jest problem, często mówimy o tej rdzy gruszy. Generalnie trzeba przede wszystkim na pewno natychmiast zbierać wszystkie liście, które są porażone. Druga rzecz jest taka, że jeżeli w pobliżu rosną jałowce, to prawdopodobnie nie pozbędziesz się tej rdzy, ponieważ jałowce niestety przyczyniają się do tego, że grusze są pokryte tą rdzą, tą chorobą grzybową. No i oczywiście jak najbardziej pomagaj tej gruszy mieć dobre życie. Także tak jak mówię, ściółkowanie. Co za tym idzie, oczywiście nie będzie konkurencji, jeżeli chodzi o wodę i składniki pokarmowe, tak? Bo ona będzie miała czysto przy pędzie. Dobre warunki powietrzno-wodne w glebie, to też dzięki ściółkowaniu. Później na pewno miejsce dobre, żeby to nie było na wygwizdowiu znowu, na wietrze. Te sady często rosną gdzieś tam na takich miejscach, gdzie bardzo mocno wieje, a rośliny nienawidzą wiatru, ona będzie miała gorzej. Dlatego to będzie kolejny czynnik ku temu, żeby ona była bardziej podatna na jakiekolwiek choroby. Można opryskiwać te te drzewka po prostu właśnie albo wyciągiem z alg, takie coś można przecież kupić normalnie, albo jakimiś gnojówkami, tak, czyli czymś takim organicznym, co można samemu sobie zrobić. Tak jak mówię, kompostem ściółkować, no czyli tak, polepszyć życie tej gruszki. Jeżeli nie ma jakiegoś wielkiej tragedii, zbierać te chore liście, no i pozbyć się jałowców. A jak nie, to pozbyć się gruszki i zapomnieć.
Drugie pytanie od Pauliny jest takie, że ma miejsce w swoim ogrodzie, gdzie przez kilka lat były wyrzucone chwasty, krzaki pomidorów z zarazą. I czy można traktować je jako kompost teraz?
Tak, jeżeli to jest wszystko przekompostowane, przegnite, przefermentowane, przemieszane i wygląda jak, przypomina brązową glebę, wiadomo, że będą mniejsze, większe kawałki, to jak najbardziej to spokojnie można użyć w ogrodzie, jako kompost, czyli jako ściółkę albo przy sadzeniu można domieszać do dziur, tak, do których sadzimy rośliny.
Anet pyta, jak przygotować rabaty wzniesione, jeśli już na nic nie będziemy sadzić, aż do następnego sezonu. No to tutaj odsyłamy do naszego podcastu, kiedy myśmy go nagrywali, Katarzyno, we wrześniu podcastu, który mówił o ściółkowaniu.
Tak, po prostu trzeba wypełnić się ściółką.
Wypełnić ściółką, czyli te zagony wzniesione, jeśli już na nich nie będziemy teraz uprawiać i nie będziemy nic sadzić, wyściółkować kilkucentymetrową warstwą kompostu bądź przekompostowanego obornika i zostawić do wiosny. A Małgorzata z kolei pyta, bo pierwsze przymrozki już są za nami, czy to jest czas, żeby wykopywać dalie i jak je przechowywać do przyszłego roku. Ja tylko dodam, że wiele osób, doświadczenie z Twojego ogrodu, wczoraj rozmów z naszymi słuchaczami mówiło, że u nich przymrozki przeszły i już dalie są do wykopania. W Twoim ogrodzie przymrozki przeszły, ale nie są dalej jeszcze do wykopania. Bardzo dobrze się trzymają.
Dobra wiadomość.
Dobra wiadomość, przekazuję Ci ją. A to także dlatego, że ta rabata z daliami jest chroniona chyba od tej zachodniej strony tym tunelem foliowym, a ogród angielski, gdzie też rosną pięknie dal, jest chroniony dookoła żywopłotem grabowym. Więc widzicie, te przegrody powietrzne, o których często mówimy o tych rolach zielonych ścian, że nie tylko chronią przed oczami ciekawych, ale także chronią przed wiatrem i przed takimi zejściami mrozowymi. Jak ten mróz schodzi, to przynajmniej ma się gdzie zatrzymać, rozbić i nie wchodzi na rabaty. No ale okej, to już wiemy, jaka jest rola tych żywopłotów i płotków, ale co z tymi daliami, jeśli przeszły już pierwsze przymrozki i jak rozpoznać, czy już rzeczywiście dalie dostały po uszach?
No jeżeli zobaczycie, że wasze dalie są po prostu przebarwione, liście są przebarwione, są brązowe, opadnięte, zwiędłe, no to na pewno, i te kwiatostany też brzydko wyglądają, no to na pewno dalie już niestety, ale dostały mrozem, przymrozkiem. Wtedy takie dalie trzeba przyciąć wszystkie pędy nad ziemią około 10 cm, ponieważ te pędy później będą wam służyły jako takie trzymadełka tych dali i nawet nóżki dla postawienia dali do wysuszenia. Tak? Także przytnijcie około 10 cm nad ziemią, delikatnie za pomocą wideł ogrodowych, podważcie ziemię, wyciągnijcie dalię, przy okazji otrząsając jak najwięcej ziemi, ale delikatnie, żeby nie uszkodzić oczywiście tych bulw dali, z których składa się bryła korzeniowa. Jak najwięcej ziemi postarajcie się zostawić i przygotujcie sobie na przykład skrzynkę albo jakiś karton i od razu wkładajcie do tego kartonu albo skrzynki, te dalie, ale do góry nogami, właśnie na tych przyciętych pędach, tak, żeby góry dali, czyli góra dali była na dole, ta karpa korzenia, czyli te wszystkie bulwy były do góry, one były wystawione na powietrze, na światło, na słońce, bo one teraz muszą obeschnąć porządnie, tak? I takie dalie, najlepiej, żeby ten karton nie był za wysoki, żeby one tam nie zgniło, no musi być dosyć niski, dlatego właśnie, szczerze mówiąc, najlepsze byłby po prostu takie skrzynki plastikowe po warzywach albo ze szkółki. Takie skrzynki potem ustawcie jeszcze w miejscu, gdzie jest ciepło, na przykład w szklarni, gdzie słoneczko na nie ładnie świeci. Jak jest ładny dzień, jeszcze słońce i wiatr, to możecie na zewnątrz zostawić. I później zobaczycie, że ta ziemia pomiędzy bulwami bardzo ładnie podeschnie. i spróbujcie jeszcze ją usunąć, tak? Jeszcze oczyścić te bulwy jak najbardziej z tej ziemi i później po prostu wrzućcie do jakichś worków jutowych albo perforowanych, czyli do czegoś takiego, co oddycha, żeby był przewiew powietrza, żeby to nie stało tam powietrze w środku i włóżcie do pomieszczenia, w którym temperatura nie spada poniżej zera, bo tam oczywiście one przemarzną. Nie musi być tam słońce, nie musi być światło, może być ciemno, ale też muszą być to miejsca, gdzie temperatura nie jest wyższa niż, no powiedzmy, te 4-5 stopni, ponieważ wtedy one zaczną kiełkować wam.
Marta Katarzyna pyta o ketmię ogrodową, bo ma młodziutką, posadzona wiosną tego roku, ale w miejscówce, jak ona sama pisze, dość wiecznej, bo lepszej jej nie może dać. I pyta, czy i jak zabezpieczyć tę ketmię ogrodową na zimę. Kopczyk, agrowłóknina. Jakie rozwiązanie?
No to znaczy ja nie mam u siebie w ogrodzie ketmi, więc nie wiem za bardzo jak to przezimować, ale myślę, że przede wszystkim tutaj to jest chyba roślina zimozielona, nie? Czy nie? Ona chyba ma liście na zimę. W każdym razie jest taka zasada, że jeżeli ta roślina nie gubi liści na zimę, a jest delikatna, to wtedy warto jednak otulić ją agrowłókniną białą oczywiście, bo ona musi oddychać, ona musi fotosyntezować, więc ona musi mieć dostęp do światła. Bryłę korzeniową czy kopczykować? No słuchajcie, nie wiem szczerze mówiąc, bo nie, tak jak mówię, nie mam jej u siebie w ogrodzie.
Hibiskus.
No to jest ogrodowy. Hibiskus. Mhm.
Tak, bo to jest ketmia syberyjska, czyli hibiskus, dlatego dorzucam pytanie. Wysiane z nasion wiosną obecnie sadzonki około 12 cm w doniczkach P7, jak je przezimować? I czy czym się jeszcze teraz nawozić? Nawozić na pewno już teraz
na pewno nie.
Na pewno nie. A w tych doniczkach P7, no to co, to też dołować chyba trzeba.
Tak, dołować i na pewno takie maluchy agrowłókniną przykrywać białą. Mhm.
Od Anity goździk brodaty, wysiany z nasion, powinien zakwitnąć w przyszłym sezonie, a żółkną mu już teraz liście i czy to jest normalne, pyta.
Tak, bo to może być na zmianę pogody, to może jeszcze nic nie znaczyć, także spokojnie. I też to są rośliny, to nie są rośliny, pamiętajcie, wieloletnie, to są rośliny kilkuletnie, powiedzmy to tak.
Dokładnie, rozwar wysiany z nasion tego lata malutki, ale zakwit, obecnie wszystkie rośliny całkowicie zżółkły i pyta Anita, czy je przyciąć, czy odbiją wiosną, czy jest szansa, że urośnie większy w przyszłym roku.
To znaczy na pewno nie z tych roślin, nie z tych pędów, które teraz obumarły na zimę, bo to jest roślina tak jak bylina, je trzeba przycinać, nie? Ale pięknie wyglądają, ja też mam u siebie w ogrodzie, razem z dyniami się ładnie komponują.
Małgorzata pyta, kiedy przyciąć szparagi?
Można przyciąć teraz, bo one teraz tak już, znaczy chyba są już obumarłe takie na maksa, prawda?
Nie, u ciebie są bardzo zielone, bardzo ładne, bardzo zdrowe te pędy szparagów są.
No tak, są ładne, to czemu nie?
Są zdrowe.
To spokojnie można to zostawić na wiosnę.
Magdalena pyta o wapnowanie zagonów. Kiedy wapnować takie zagony i jakim wapnem, przed czy po ściółkowaniu?
No ogólnie, jeżeli chodzi o wapno, to wapno dolomitowe zawsze wam polecam.
Czyli ponieważ dolomit mielony.
Tak, to jest naturalne i to jeszcze w dodatku ma składniki pokarmowe, mineralne. A kiedy? No przyjmuje się, że to się robi zimą. Może w grudniu? Jeżeli pogoda będzie pasowała, tak, że nie będzie jakichś wielkich mrozów i śniegów, a mam nadzieję, że nie będzie. Czy pod kompost, czy na kompost?
Można dać.
No to po pani się pytanie, czy pod, czy na. No,
najważniejsze jest to, żeby dać, bo to nie ma znaczenia. Czyli jeśli jest taka potrzeba, jeśli rzeczywiście, Magda, jest potrzeba wapnowania zagonów, że nie jest to, że tam po prostu masz wapno i chcesz posypać tym dolomitem, a jeśli rzeczywiście potrzebujesz tego wapnowania, czy jeśli potwierdzisz, że ta gleba jest no, za kwaśna, ewentualnie pamiętajcie, że nie wiem, kapusty lubią świeżo wapnowaną glebę, tak? A inne rośliny nie lubią takiego świeżego wapna, no, świeżego
oczywiście,
wapnowania.
Że szczególnie jak są ściółkowane kompostem.
No więc być może nie ma takiej potrzeby, ale jeśli rzeczywiście masz taką potrzebę, to lepiej teraz wysiać jesienią, raczej na tę ściółkę, niech ona spokojnie w deszczu, pod śniegiem powoli przechodzi niżej w ten sposób. I od Ewy pytanie o bodziszek rozan. To jest taki bodziszek, który kwitnie przecież bardzo długo, bardzo popularny i chciałaby Ewa go zagęścić. Jak postępować z tym bodziszkiem, żeby go zagęścić?
No bodziszek to jest typowa roślina wieloletnia, bylina. Po prostu trzeba ją przycinać do ziemi. prawda, po każdym sezonie i ona co roku będzie miała większą bryłę korzeniową i po kilku sezonach, tak jak inne byliny, wykopać i bryłę podzielić na mniejsze kawałki, na dwie albo cztery, w zależności od wielkości tej bryły korzeniowej.
Jeszcze Ewa pyta, czy twoje prosto rózgowate jest rośliną jednoroczną?
Tak.
I czy, jeśli tak, to czy się wysiewa go wiosną?
Tak. Tak, to jest jednoroczna odmiana, coś Fountain Explosion, coś takiego. I to jest odmiana jednoroczna i wysiewam ją około od początku kwietnia.
I ostatnie pytanie, czy werbenę cytrynową się zimuje? Ależ tak, Katarzyno, opowiadaj.
Tak, słuchajcie, jak najbardziej werbenę cytrynową właśnie my między innymi zimujemy ją w tunelu. Naszym tunelu nieogrzewanym, który wprawdzie ma podwójną folię, więc jest w nim o kilka stopni cieplej niż na zewnątrz, ale no i oczywiście jest cieplej, ponieważ nie ma wiatru zimnego, tak, z tych innych względów, dlaczego w ogóle w tunelu albo w szklarni jest cieplej. Po prostu wykopujemy ją z zagonów na zewnątrz, wkopujemy tymczasowo na zimę do zagonów w tunelu i jeszcze ją przycinamy, dlatego, no przycinamy przynajmniej do połowy, dlatego że używamy pędów, można je ususzyć, można coś z nich zrobić. Nie ma sensu zimować takiej wielkiej rośliny, bo te pędy zimną umrą. Ona potem będzie odbijała od tego, od tej podstawy, tak? Także ona nie będzie, to niestety tracimy w naszym kraju, że tą wysokość werbeny cytrynowej tracimy, ale ona będzie potem pięknie zagęszczona i też wyrośnie do ponad metra. Także jak najbardziej zimujemy po prostu. Albo oczywiście możecie zimować ją w mieszkaniach, tylko wtedy stawiajcie ją w miejscu, gdzie nie jest za ciepło. Nie powinno być więcej niż 20 stopni i suche powietrze, naprawdę. No i w miejscu najbardziej nasłonecznionym, jak się da.
Pytanie od Krystyny, czy pora można zostawić w skrzyni na zimę, czyli na zagonie wzniesionym?
Można, ale wtedy będziecie musieli poczekać do wiosny z nim, ponieważ nie dacie rady go wykopać zimą, bo ziemia będzie zamarznięta i por będzie zamarznięty i wtedy to się nie da tak. Por musi naturalnie się rozmrozić w ogrodzie. I ziemia.
No chyba, że trafią się tygodnie, kiedy będzie rzeczywiście odwilż i będzie można
w
wykopać.
W Anglii spokojnie, to znaczy w Anglii spokojnie. No to normalne jest, że w Anglii
były
się
i u nas zimy, że przecież było czasami tak ciepło, że to trudno było powiedzieć, że to jest zima, nie licząc tego, że był po prostu krótki dzień. To by nikt nie powiedział, że to jest zima. Pytanie od Ani, czy można jeszcze wysiać facelię, czy już jest za późno na wysiew facelii?
Kurczę, nie wiem, jaka będzie pogoda, ale jak będą przymrozki w nocy teraz, a patrzyłam na prognozę pogody, raczej jest chłodność w nocy, no to wiecie, no to te rośliny już nie będą tak kiełkowały fajnie jak wcześniej. No może po prostu ona wykiełkować potem na wiosnę i może niekoniecznie chcesz, żeby ona ci na wiosnę wykiełkowała tam. To jest taki problem.
Tak, no to jest ten kłopot, że w tej chwili nawet jak wykiełkują te rośliny, to one niespecjalnie dadzą zielony efekt, o tak powiedzmy, bo już jest bardzo późno na wysiew nawozów zielonych, a gro tych nasion prawdopodobnie jest taka obawa, że będzie kiełkowała wiosną i będziecie po prostu musieli wiosną z nią walczyć, można
śmiało powiedzieć. Będziecie mieli wiosną zielony nawóz, abyście chcieli już mieć sałatę albo coś innego.
Tak, więc teraz już za późno, słuchajcie, no połowa października to już trochę za późno, żeby wysiewać po prostu nawozy zielone, takie nawozy zielone, które my polecamy, czyli nieprzekopywane, których nie przekopujemy, a które po prostu albo ścinamy, albo pozostawiamy, żeby zmarzły i zgniły i do wiosny już się rozłożyły. Małgorzata pyta, czy róże można teraz kopczykować półrocznym obornikiem?
Półrocznym myślę, że można. Spokojnie. Tylko może jeszcze nie teraz. Ja bym do grudnia poczekała.
Tak, niech lekko przymarznie gleba. Niech przejdą silniejsze przymrozki albo mrozik, jak się pojawi. Barbara, czy jedyny naturalny sposób na pozbycie się ostów to ich wykopywanie? Bo ma pół działki i po skoszeniu jeszcze bardziej się rozrosły te osty.
Nie, i właśnie koszenie jest dobrą rzeczą. Trzeba wykaszać osty, ponieważ osty są rośliną, one są kilkuletnie, to nie są rośliny tak naprawdę wieloletnie. Dlatego to, co widzicie, co się rozrasta, to jest głównie z nasion. Także pierwszy krok do pozbycia się ostów z działki to jest regularne koszenie, uwierzcie mi. To troszkę jeszcze potrwa, ponieważ nasiona tych ostów jeszcze mogą jakiś czas być w ziemi, tak? Ale będzie ich coraz mniej i później już będzie można nawet te wychodzą po tu i ówdzie wykopać. Ale pierwszy krok to jest właśnie koszenie tego ostu.
Regularne koszenie, tak. Jak to wyłazi, to kosić.
Nie pozwolić się, broń Boże, im rozsiewać. zakwitnąć i rozsiewać.
Bogusław ma zrębki, ale tylko sosnowych gałęzi i igieł, i co może nimi ściółkować?
Jeżeli to będzie przekompostowane, to może spokojnie ściółkować rabaty, krzewy, drzewa, byliny, kwiaty. Nawet jak to jest porządnie przekompostowane, to nawet i w warzywniku. Wszystko, ale to musi być porządnie przekompostowane. Musi wyglądać jak brązowa ziemia.
Agata i Agnieszka obie pytają o perowskie i o rozmnażanie perowskie. Agata pyta, czy perowskie uda się jej rozmnożyć kiedyś przez podział kępy. Czy nie powinna spróbować jakoś to inaczej? A z kolei Agnieszka dołącza się do pytania o tworzenie sadzonek z perowskich. Czy można, czy jeszcze je robić, sadzonki do gleby?
Perowski rozważamy tylko i wyłącznie z sadzonek półzdrewniałych, ja bym powiedziała.
Tak, bo to nie jest bylina, więc przez podział kępy nie uda nam się rozmnożyć perowski, bo to jest krzew.
Tak. No i te półzdrewniałe, no to wydaje mi się, że to nie teraz, to latem, prawda?
No tak bliżej sierpnia ja bym spróbował,
no.
Ale dosyć prosto się to
tak,
robi.
Tak, tak jak normalne sadzonki.
Tak, więc pierwsza połowa sierpnia, kiedy one robią się takie półzdrewniałe, czyli troszeczkę stają się twardsze, o, może to jest dobre słowo.
No tak, tak, półtwarde.
To teraz o ostróżki i naparstnice, które zostały wysiane z nasion i są teraz w doniczkach P7, teraz do gruntu, czy przechowywać pod folią i sadzić wiosną, to już chyba odpowiadaliśmy na bardzo podobne.
Ale najlepiej by było teraz sadzić akurat.
Najlepiej teraz?
Tak, bo i ostróżka, i naparstnica kwitną dosyć wcześnie, one to są wczesnoletnie byliny. Dlatego na pewno lepiej by było im już, żeby wiosną one były w tej glebie, nie były dopiero osadzone do niej.
O, odpytanie od Agnieszki, bo ma miejsce wieczne od zachodu, od wschodu jest pole i chciałaby posadzić żywopłot z grabu. I pyta, czy teraz, czy bezpiecznie wiosną, bo boi się zimnych wiatrów i mrozów, więc myślę, że obawia się, że mogą one ewentualnie wymarzać i pyta, czy ma sens sadzenie jednego rzędu w tym roku, a drugiego w przyszłym, tak domyślam się, albo żywopłot kombinowany, jeden rząd grabu i jeden jaśminowca.
Nie, nigdy w życiu.
Tego kombinowanego to na pewno nie polecamy.
Nie, a nie ma sensu też sadzić osobno rzędy, ponieważ ten dwurzęd się sadzi naraz. One są tak blisko siebie. To nie jest tak, że rząd jeden, potem pół metra przerwy i rząd drugi. One są bardzo blisko siebie, około 20. One generalnie powinny mieć w stronę drugiego rzędu i w stronę sadzonki obok taką samą odległość. Tak? To ma być gęsty rząd po prostu. I jeżeli się obawiasz tego wiatru, to posadź go po prostu w kwietniu, na początku kwietnia.
Po prostu kupić w tej chwili wszystkie sadzonki, które potrzebujesz. Tyle posadzić do nadejścia mrozów, ile dacie radę. Resztę zadołować, czyli zakopać w ziemi w takich kępach i wiosną skończyć sadzenie tego żywopłotu grabowego.
Albo teraz kupić, zadołować, przykryć agrowłókniną, ewentualnie jak martwicie się, że się przemarznie, i na wiosnę posadzić, jeżeli martwicie się, że on wam przemarznie w zimie.
Joanna pyta, jak szybko pozbyć się malinowych zarośli? Są już skoszone, ale jak usunąć, żeby nie je podzielić ich na milion kawałków i żeby nie zrobić miliona niechcianych nowych krzaków? A powierzchnia, oj, dużo, 500 metrów kwadratowych, bo tam wiosną ma powstać ogród warzywny. No to jest... To jest walka.
No, to szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo, jak na takim dużym... jak to zrobić. Najłatwiej by było przykryć to wszystko folią, ale to też nie tak krótko. To by trzeba, podejrzewam, że na kilka lat, bo to są jednak mocne rośliny, mają grube korzenie, które potrafią długo przetrwać pod ziemią, kłącza. No, trzeba by było to niestety, ale widłami wykopać, podważać i ręcznie wyciągać. Ale na takiej dużej powierzchni to może być naprawdę ciężko, dlatego uważam, że można by było się pokusić o to, żeby na całym warzywniku rozłożyć grubą, czarną folię, potem na tej folii usytuować rabaty wzniesione, gdzie mają być, albo jakiekolwiek rabaty warzywne i później w tych miejscach po prostu tylko usuwać te maliny, a tam, gdzie są ścieżki, po prostu wysypać albo otoczak, albo tłuczeń, albo coś innego, żeby przykryć tą folię i tyle. Nie?
I pytanie o jeżyny bezkolcowe. Kiedy i jak je przyciąć, bo przez ten sezon wyrosły bardzo długie pędy Joannie, które tylko bliżej nasady mają rozgałęzienia. Dalej to są długie, takie 4-5-metrowe badyle, pisze Joanna.
Joanna powinna zostawić kilka, około 4-5 maksymalnie pędów długich, a reszty się pozbywaj. I pozbądź się teraz tych najstarszych i zostaw te najmłodsze.
I rozpiąć na czymś? Mhm.
I do ziemi przytnij. Tak, jak najbardziej, te, które będziesz przycinała, przytnij do ziemi. Jak najbardziej możesz przyciąć, bo one przywiązać, jeżeli one też tak rosną, ponieważ one rosną do góry. Gdybyś je przywiązywała bardziej poziomo, horyzontalnie, to one pewnie by też inaczej zupełnie rosło. No nie miałoby na samych końcówkach tego swojego przyrostu najważniejszego, tylko równomiernie. Także pozostaw 4-5 pędów, resztę przytnij do samej ziemi i zostaw te najmłodsze pędy i przywiąż je jak najbardziej poziomo, horyzontalnie do jakiejkolwiek podpory, czy tam masz z tyłu płot za tym, czy budynek mieszkalny, czy jakiś inny, wszystko jedno, jakąś ścianę, po prostu przywiąż je.
Godzina minęła, czyli tyle, ile trwa zazwyczaj live. Najwięcej pytań już dzisiaj nie odpowiemy. Zapraszamy na live'a. Mamy nadzieję, że ten live w kolejny poniedziałek już bez żadnych przeszkód się odbędzie. Ty będziesz, Katarzyno, w Polsce, czy 18, czy już?
Ja będę z powrotem w Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, ja jadę dosłownie na chwileczkę do Polski, ponieważ uchylę wam rąbka tajemnicy. Biorę udział gościnnie w jeszcze innym programie na Domo Plus, jako oczywiście ogrodniczka. I teraz jadę, żeby zrobić kilka nagrań. Resztę robię online. Także to będzie ciekawe też, sama nie wiem, jak to wyjdzie, ale to jest główna przyczyna, dlaczego teraz muszę skoczyć do Polski, ale również oczywiście będę chwilkę wzgorzałem. No, ale niestety niewystarczająco długo, żeby w niedzielę się z wami spotkać, ani w sobotę, ponieważ właśnie pod koniec tygodnia będziemy mieli nagrywania i w niedzielę już wracam z powrotem do Anglii, także w poniedziałek jak najbardziej live będzie stąd.
Live będzie, a ja będę w niedzielę w ogrodzie.
No,
Katarzyny,
trzeba korzystać.
Katarzyny nie ma, to korzystam z okazji i wtedy ja oprowadzam po ogrodzie, oprowadzanie o godzinie 13 w ogrodzie Katarzyna. Ogród czynny od 11 do 16 i to są już ostatnie trzy ostatnie niedziele w październiku.
Tak, tak, bo do samego końca są niedziele, tak.
Trzy ostatnie niedziele w tym roku, w których ogród będzie czynny.
Wiem, że jeszcze ogrodniczki szykują dla was niespodziankę w postaci dyniowej niedzieli, to wiem na pewno. No i jeszcze mamy oczywiście warsztaty jedne w tym roku ogrodnicze, ogrodowe, 16, czyli już w tą sobotę najbliższą, których, ale nie wiem, chyba zostały dwa miejsca już tylko, także szybciutko musicie się zapisywać, podczas których dowiecie się, jak robić te słynne lasagne i z taką lasagnią pod pachą w doniczce również wyjdziecie i pojedziecie do domu, zabierzecie ze sobą, bo będziecie ją sadzić i tam również będzie o sadzeniu roślin do naturalizacji w trawie, w sadzie i po prostu na zagonach, także fajna
ja
rzecz się szykuje.
Ja tylko podpowiem, że bo wczoraj oglądałem w sklepiku Katarzyny, tam wzgorzałem, ma bardzo dużo roślin cebulowych do naturalizacji, właśnie odmian zarówno tulipanów, jak i narcyzów, no już nie mówię o krokusach, tak, ale tulipanów i narcyzów, które wspaniale nadają się do naturalizacji, bo to są te odmiany głównie botaniczne właśnie, które dobrze będą sobie radziły bez corocznego wykopywania, bez corocznego przesuszania tych cebulek. Tyle na dziś. Kochani, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dziękuję tobie, Katarzyno. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Tak jest, do usłyszenia. Pa, pa.